Naszym gościem w aktualnościach dnia jest pan profesor Grzegorz Kucharczyk, historyk. Witamy serdecznie, panie profesorze.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Panie profesorze, dzisiaj w tych dniach, praktycznie od wczoraj już przeżywamy kolejną rocznicę powstania styczniowego, 158. rocznicę. Przyznam szczerze, że tak trochę przechodzi, no pewnie nie jest jakaś okrągła ta rocznica, ale jeżeli chodzi o wszystkie powstania, które gdzieś wspominamy z historii naszej ojczyzny, to powstanie styczniowe czy powstanie listopadowe trochę jakby na boku, dlatego chcę też z panem profesorem ten temat podjąć. Może na początek takie pytanie, czy to rzeczywiście, czy ja mam rację, czy to jest tylko moje wrażenie, że powstanie i to styczniowe, i to listopadowe jest nieco zapomniane?
Nie wiem, czy zapomniane, ale z pewnością pamięć o tych dwóch zrywach narodowych jest przyćmiona przez ten inny, najbardziej no, też dramatyczny, czyli powstanie warszawskie, bo jeżeli dzisiaj mówimy, używamy rzeczownika powstanie, to naturalny sposób, gdyby spytać się tak zwanego statystycznego Polaka, to by dopowiedział przymiotnik warszawskie, najczęściej oczywiście. I ta perspektywa jest no, w jakiś naturalny sposób usprawiedliwiona, ponieważ no, żyją świadkowie tych wydarzeń dramatycznych, jakim było powstanie warszawskie, czy potem te powstania antykomunistyczne związane z postaciami żołnierzy niezłomnych. Ale jeden i drugi, to znaczy heroizm i ta wytrwałość, to męstwo do końca na polu bitwy, to jest właśnie odnajdujemy w powstaniu styczniowym. W powstaniu styczniowym, które było właściwie pierwszą takim w naszych dziejach, no można powiedzieć wojną partyzancką, bo powstanie listopadowe lat 1830-1831 było regularną wojną polsko-rosyjską, bo przypomnijmy, walczyła Armia Królestwa Polskiego. To były regularne jednostki złożone, gdy chodzi o korpus oficerski, w wielu wypadkach z weteranów wojen napoleońskich, czyli można powiedzieć fachowców w swoim rzemiośle. Natomiast powstanie styczniowe to jest rzeczywiście młodzież idzie do lasu, prawda? Tu są już wtedy pojawia się to zjawisko leśnych ludzi, to znaczy tych, którzy walczą no, de facto w walce partyzanckiej przeciwko regularnej armii rosyjskiej. I to jest ten archetyp tych żołnierzy, którzy zachowali się do końca jak trzeba, prawda? Żołnierzy niezłomnych, tych, których będziemy kojarzyć z tym powstaniem antykomunistycznym po 1944-45 roku, ale pierwowzór jest w powstaniu styczniowym. To wydarzenie, jakim była insurekcja styczniowa, ona ukształtowała też pokolenie twórców II Rzeczypospolitej. Jak czytamy chociażby w wielu miejscach wypowiedzi Józefa Piłsudskiego, on mówi o tym, że w domu wzrastał w cieniu powstania styczniowego, tej klęski, tych wielkich represji okrutnych, które potem spadły zwłaszcza na Polaków żyjących na tak zwanych ziemiach zabranych, czyli tych litewsko-ruskich obszarach I Rzeczypospolitej. Ale także ci, którzy, no można powiedzieć, wywodzili się z innej tradycji, tak jak Roman Dmowski, on też pisał o tym, że pamięć o powstaniu styczniowym ukształtowała to pokolenie niepokornych, prawda, które wzrasta na przełomie XIX-XX wieku i które potem odbuduje naszą drugą niepodległość, ale właśnie ta pamięć o tym zrywie ukształtowała ich. To niektórzy mówią, że to było ostatnie romantyczne powstanie, czy kierowane tym programem romantycznym. Z pewnością tak, ale oczywiście tak jak romantyzm nie umarł w 1864 roku, jak kończyło się powstanie, tak i nie umarła pamięć o tym zrywie. Jak wiemy, weterani powstania styczniowego, sędziwi, ci, którzy dożyli II Rzeczypospolitej, byli no, przyjmowani z największą godnością, sadzani w pierwszych rzędach na wszystkich uroczystościach, byli traktowani jako bohaterowie. Druga Rzeczpospolita umiała być wdzięczna, umiała pamiętać i ta cnota wdzięczności tak bardzo nam brakuje, gdy chodzi o budowanie trzeciej niepodległości. W tym roku będziemy wspominać już niedługo stulecie uchwalenia pierwszej konstytucji II Rzeczpospolitej w 1921 roku, tak zwana marcowa konstytucja, i ona zaczynała się od preambuły, wezwania imienia Bożego i dziękowania Bożej Opatrzności i pokoleniom Polaków niestrudzenie walczącym o wolność. I to pokolenie, to, które złożyło tą wielką daninę krwi, te ostatnie bezpośrednio przed tym, które odzyskało niepodległość, to było pokolenie Powstania Styczniowego.
Panie profesorze, to 33 lata po powstaniu listopadowym. Jak to się stało, że po kolejnego powstania, które przecież no, było ogromnym ryzykiem po raz kolejny, oprócz tego tych takich romantycznych nastrojów, tak jak pan profesor wspomniał, czy tych uczuć takich, które były w sercach walczących w każdym chyba powstaniu, ale teraz myślimy o styczniowym, jak to się stało, jakie były okoliczności wybuchu powstania?
Jeżeli nie uwzględnimy tego, co było parę lat wcześniej, nie zrozumiemy genezy, nie zrozumiemy w ogóle powstania styczniowego. A wcześniej było wielkie ożywienie nastrojów patriotycznych w społeczeństwie polskim, nie tylko w zaborze rosyjskim, dodajmy. To ożywienie objawiało się chociażby właśnie w masowych nabożeństwach, podczas których śpiewano hymn Boże Coś Polskę, które wtedy nabiera właśnie tego znaczenia, właśnie hymnu błagania Bożej Opatrzności o wolność Polski. I śpiewane są inne pieśni religijne. I te wydarzenia, czy te nabożeństwa, te odśpiewywane pieśni, one no, oczywiście dzieją się, czy epicentrum tej rewolucji moralnej, jak historycy nazywają ten proces ożywienia nastrojów patriotycznych i religijnych, one mają swoje epicentrum w Warszawie, czy generalnie w zaborze rosyjskim, w kongresówce, ale także przecież docierają na przykład do zaboru pruskiego. Ja tą kwestię bardzo dobrze widziałem źródła, które do dzisiaj są zachowane w archiwach po pruskich i tam widać wyraźnie, że zaborca szczególnie obawiał się tego zjawiska, które dostrzegano na przykład podczas nabożeństw majowych w 1861 czy 62 roku w Poznaniu, że w tych nabożeństwach, które przybierały też formę manifestacji patriotycznych, brały udział wszystkie warstwy społeczne, nie tylko księża, nie tylko szlachta czy ziemiaństwo, ale także mieszczaństwo i powstająca wtedy grupa robotników czy rzemieślników. I to było rzeczywiście więc ogólnonarodowe, w sensie też przekroju społecznego wydarzenie. I zwróćmy uwagę, że wtedy w Europie te procesy, nazwijmy to budzenia się świadomości narodowej, w wielu miejscach przybierało formę takiej konfrontacji z Kościołem katolickim, z katolicyzmem. Tak jest w Niemczech, kiedy właściwie Kulturkampf od początku towarzyszy powstawaniu Rzeszy Niemieckiej, czy też gdy chodzi o zjednoczenie Włoch, które dzieje się w tym samym czasie, czyli w latach 60. XIX wieku, takie postacie jak Garibaldi nie kryły swojego antykatolicyzmu. U nas proces dobijania się o wolność narodową jest związany właśnie z Kościołem, jest głęboko zanurzony w naszej religijności i to nas odróżnia. Jak mówił pięknie prymas kardynał Stefan Wyszyński, ja tą wypowiedź jego cytuję w dzisiejszym felietonie w Radio Maryja, że ta przedstawiona na obrazach Grotgera, który utrwalił w naszej pamięci zbiorowej powstanie styczniowe jak nikt inny, ta ofiara narodu jest związana z ofiarą Chrystusa. Ten motyw krzyża jest tam obecny i to jest rzeczywiście jak gdyby naznaczyło tą atmosferę, z którego wyrasta już bezpośrednio to pokolenie, które chwyci za broń w styczniu 1863 roku.
Powstanie zakończyło się oczywiście, pamiętamy z historii, znamy te fakty, te wydarzenia, wiemy jak do tego doszło. Dlatego pytanie, czy to nie było jedno z ostatnich takich powstań, które mogło zniechęcić do tego, by takie zrywy podejmować kolejne?
No i tutaj mamy oczywiście do czynienia z taką długo, właściwie nigdy nie kończącą się dyskusją na temat celowości powstań. I jak obserwujemy sytuację, która była bezpośrednio przed wybuchem powstania styczniowego, no to znaczy, dramat jej polegał na tym, że ci, którzy odwoływali się, sami określali siebie jako realiści, politycy realistyczni, nie doceniali, czy nie chcieli dostrzec realnie przecież istniejącego zjawiska, jakim było to ożywienie właśnie nastrojów patriotycznych, religijnych. Próbowali je ten realnie istniejący fenomen albo przejść do porządku dziennego nad nim, albo go tłumić brutalnie, chociażby poprzez brankę, czyli przymusowy pobór do wojska rosyjskiego. No, na ćwierć wieku wtedy tak ta służba wojskowa tyle trwała, młodzieży męskiej, młodych Polaków, co było bezpośrednią przyczyną wybuchu powstania styczniowego. Tak robił Aleksander Wielopolski, który skądinąd był zasłużony oczywiście dla sprawy Polski, za jego staraniem powstawały polskie instytucje, otworzono na nowo Polski Uniwersytet w Warszawie, ale on nie rozumiał właśnie, czy lekceważył, no właśnie ten realnie istniejące ożywienie nastrojów patriotycznych. Właściwie jedyną realną koncepcję, taką realną bez cudzysłowiu, prezentował święty Zygmunt Szczęsny-Feliński, arcybiskup warszawski wtedy, który z jednej strony starał się studzić te nastroje propowstańcze, widząc, że sytuacja no, nie sprzyja, nie mamy warunków międzynarodowych, carat jest dość mocny, nie mamy regularnej armii, ale z drugiej strony stał twardo na stanowisku praw kościoła i praw narodu. Czyli nie jakiejś służalczości, lojalizmu podniesionego do jakiejś tam potęgi nie wiadomo jakiej. Czyli takie realne trwanie przy polskości, przy katolicyzmie, nie wyrzekanie się naszych praw do wolności. Tylko właśnie dramat polegał na tym, że nikt nie chciał albo za mało ludzi chciało słuchać jego głosu. Zresztą jeżeli wspominamy dzisiaj insurekcję styczniową, powstanie styczniowe, trzeba wspomnieć, że właśnie święty Zygmunt Szczęsny-Feliński był jedną z pierwszych ofiar tego powstania, ofiar represji rosyjskich, bo on już zaraz w pierwszych tygodniach trwania powstania styczniowego został wywieziony właściwie przez Rosjan w głąb Rosji i tam został przymusowo osiedlony na kilkadziesiąt lat. I to jest tak, że ta jedna z tych ofiar powstania styczniowego, ale najważniejsza była pamięć. Pamięć oczywiście klęski, ale także pamięć wielkiej ofiary. Wielu Polaków, całe pokolenie zapamiętało chociażby tą ofiarę, jaką złożył ostatni naczelnik, dyktator powstania, czyli Romuald Traugut, który w czasie swoich przesłuchań w Cytadeli Warszawskiej przez Rosjan mówił, że naszym celem była polityka chrześcijańska, było powołanie do życia Polski jako państwa chrześcijańskiego. Romuald Traugut, rzeczywiście postać, no można powiedzieć, ze wszechmiar dramatyczna, tragiczna, jego egzekucja na stokach Cytadeli w 1864 roku, która według Rosjan no, miała właśnie zmiażdżyć polskiego ducha, no właśnie zapadła w pamięć jako ten heroizm, prawda? I pamięć o powstaniu styczniowym, o powstańcach styczniowych była dla tych, którzy potem tworzyli II Rzeczpospolitą, pamięcią inspirującą. Po pierwsze dlatego, żeby skorzystać z sytuacji międzynarodowej, która się pojawi i ją wspólnie, to znaczy właśnie solidarnie ze wszystkimi warstwami społecznymi polskiego narodu ją wykorzystać. To była ta wielka nauka z powstania styczniowego, żeby to była walka całego narodu. Rok 1920 pokazał, że tą lekcję, twardą lekcję powstania styczniowego jako naród odrobiliśmy, ponieważ w 20 roku w obronie ojczyzny stanęli wszyscy, i chłopi, robotnicy, szlachta, ziemiaństwo i duchowieństwo.
I może to najważniejsze przesłanie dla nas, którzy te kwestie rozumiemy i myślimy w ten sposób, o czym wspomniał pan profesor, ale też może i dla tych, którzy właśnie kwestionują zasadność takich zrywów niepodległościowych. Bardzo dziękuję, panie profesorze, za rozmowę.
Dziękuję, z panem Bogiem.
Z panem Bogiem, pan profesor Grzegorz Kucharczyk był gościem audycji Aktualności Dnia.